ta i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Ten nakaz nakazuję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnierczo mówić. Nie wolno bluźnić, nie wolno bluźnierczo mówić, nie wolno krzywdząco mówić. Tak można to słowo greckie przetłumaczyć, które tam jest umieszczone w oryginale. Także wiedzmy, że niezwykle ważne jest nasz język, to jak się wypowiadamy, jak oceniamy innych, co o innych mówimy, jest niezwykle ważne i dlatego powinniśmy wiedzieć, że Słowo Boże jest dla nas wskazówką, jak mamy postępować. Nauczanie prawdy i przestrzeganie przed błędami ma na celu wzywanie ludzi do prawdziwego zbawienia, które jest w Chrystusie. Wynikiem tego zbawienia jest miłość do Boga i ona się objawia w trzech różnych działaniach. Po pierwsze, miłość z czystego serca. 2 Tymoteusza 2:22, młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Z czystego serca. Miłość do Boga musi wypływać z naszego czystego serca. To nie jest tak, że kochasz Boga i kochasz wszystko, co jest na świecie i kochasz wszystkie grzechy i kochasz się nurzać w pożądliwościach, no i miłość twoja do Boga jest wielka. Słowo Boże mówi, że jest to akurat niemożliwe, bo dwóm Panom nie można jednocześnie służyć. Dlatego wiedzmy, że miłowanie Boga to jest przestrzeganie Jego przykazań, a więc czyste serce. Po drugie, miłość z oczyszczonego sumienia. Hebrajczyków 9:22 mówi, a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Dlatego wiedzmy, że nasze sumienie musi być oczyszczane, sukcesywnie musi być oczyszczane. Jeśli czegoś nie czyścimy i tak na przykład, prosty z życia przykład dam, robisz sobie w kubeczku czy w szklaneczce herbatkę i później wylewasz te resztki, zrobisz znowu herbatkę i tak cały czas robisz i kubeczka nie myjesz. Co pozostaje na kubeczku? Niesamowicie brązowy osad i w końcu jest tak ciemne, że nie widać w ogóle zawartości. Po prostu, jeśli nasze sumienie nie jest oczyszczane krwią Jezusa Chrystusa, jeśli nie robisz nic w tym celu, aby twoje sumienie było zawsze trzeźwe, zawsze czyste, to ono stanie się takie zabrudzone. I wtedy nie wszystko, co w tym świecie widzisz, oceniasz jako złe. Zaczynasz się do pewnych rzeczy przyzwyczajać, a więc miłość do Boga z oczyszczonego sumienia. Hebrajczyków 10:14 mówi, albowiem jedną ofiarą uczynił nas na zawsze doskonałymi, tych, którzy są uświęceni. A więc czyni nas doskonałymi. W jaki sposób? No po prostu poprzez udoskonalenie nas, poprzez to, że my w usprawiedliwieniu naszym żyjemy na tym świecie i zostajemy oczyszczeni z łaski w łaskę i prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. I po trzecie, miłość do Boga, która jest wynikiem naszego zbawienia, musi też wypływać z prawdziwej wiary. Hebrajczyków 10, rozdział 22 werset mówi, wejdźmy na nią ze szczerym, inaczej mówiąc prawdziwym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. A więc musimy mieć wiarę, w pełni wiary. Jeżeli chodzimy za Bogiem, musimy wykazywać się wiarą. Od Boga nic wziąć nie możemy, jeśli nie mamy wiary. Inaczej mówiąc, jeśli przychodzisz do sklepu i nie masz pieniędzy, no możesz mieć jeszcze kartę kredytową, prawda? Jakąś tam kartę czy płatniczą. Powiedzmy sobie szczerze, ale jeśli nie masz tych zasobów pieniężnych, czy na karcie, czy w gotówce, no to nic nie kupisz. Przychodzisz do Boga, chcesz coś od Boga wziąć i Bóg ci obiecuje różne błogosławieństwa, różne łaski, różne uzdrowienia, ale musisz zapłacić. Czym płacisz u Boga? Wiarą. Wiarą. To jest ta wartość, którą przedstawiasz Bogu i wszystkie Boże obietnice przychodzą do ciebie i możesz je mieć i możesz je sobie wziąć, jeśli masz wiarę. Zbawienie bierzesz z wiary. Dary Ducha Świętego bierzesz z wiary. Chrzest w Duchu Świętym bierzesz z wiary. Co byś nie mówił i jakiekolwiek byś nie wymienił błogosławieństwa Boże, zawsze potrzebujesz mieć wiarę. Inaczej nie weźmiesz tego. Wszelkie uzdrowienia są dla ciebie od Boga możliwe, jeśli masz wiarę, prawda? Widzimy, to jest niezwykle ważne. Dlatego Słowo Boże mówi, że miłować Boga możesz również, jeśli masz wiarę. Bo jeśli nie masz wiary, na przykład, prosta rzecz, mówisz, że kochasz Boga, ale nie wierzysz, że On istnieje. Logiczne to jest? Widzimy, że nie. Zupełnie nielogiczne. My musimy po prostu miłować Boga i to wypływa z naszej wiary. To, że przyjmujesz zbawienie, to, że przyjmujesz Bożą łaskę, to, że przyjmujesz Jego słowa. I to na przykład, że ja w tej chwili mówię i przekazuję wam Słowo Boże, musisz w to uwierzyć, że to jest Słowo Boże, a nie Słowo Piotra Bronowickiego, prawda? Musisz w to uwierzyć. Jeśli w to nie uwierzysz, to nie będziesz wierzyć, że to jest Słowo od Boga. Będziesz myśleć, że to jest słowo od tego człowieka, który to przekazuje. A ja inaczej nie jestem w stanie ci powiedzieć tego słowa, jeśli poprzez wiarę od Boga go nie wezmę. I to się zazębia. I dlatego wiara plus wiara przynosi Bogu chwałę. Dlatego musimy w tym chodzić i w ten sposób żyć przed obliczem Pana naszego i Boga łaskawego, z prawdziwym sercem i w pełni wiary. Miłość, o której mówi Słowo Boże, to miłość z wyboru i z woli. Wybierasz, po prostu decydujesz o tym, że chcesz mieć tą miłość do Boga. I tą wolę człowieka charakteryzuje wyrzeczenie się swojej natury i poświęcenie samego siebie dla dobra innych. To jest ta miłość, o której mówi Słowo Boże. I Słowo Boże wymienia ją jako miłość, która jest określona greckim słowem agape. Nie fileo, tylko agape. Widzimy, że to są dwa różne słowa. I słowo fileo to jest miłować i słowo agape to jest miłować. Tylko, że słowo agape mówi o tym, że ty życie gotowy jesteś oddać za kogoś, tak go kochasz. I nie zawsze ludzie darzą się taką miłością, a najczęściej darzą się miłością fileo. Fileo to jest bardziej przyjaźń, taka przyjazna miłość. Tak po prostu lubisz kogoś, mocniej trochę lubisz, prawda? I dlatego wiedzmy, że Słowo Boże nas zachęca do tej prawdziwej miłości i Słowo Boże mówi o miłości agape. Taka miłość wyróżnia prawdziwych chrześcijan. Mianowicie w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w 34 i 35 wersecie jest powiedziane tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Inaczej mówiąc, znakiem rozpoznawczym chrześcijanina, dziecka Bożego jest to, że mamy tą prawdziwą agapę, miłość do ludzi. O co chodzi? Gotowi jesteśmy naprawdę poświęcić się. Jeżeli ktoś ci powie, że ma problem, że jest chory na przykład, to ty nie myślisz sobie na raka chory, czyli pewnie niedługo umrze. Nie myślisz w ten sposób, tylko twoje myślenie idzie w zupełnie innym kierunku. Bóg uzdrawia z raka. I ty masz tą pewność, a więc ja poświęcę się i będę stawał jak najczęściej na moich kolanach i będę wołał do Boga i będę prosił Boga, żeby go uzdrowił. Dlaczego? No bo go kocham. bo ją kocham, prawda? Wstawiam się wtedy, wtedy zaczynam być człowiekiem gorliwym, wołającym do Boga, naprawdę żarliwie wołającym. To tak jakby chodziło o moje własne życie. Kochani, to jest to, czego oczekuje Bóg od tych wszystkich, którzy są Jego dziećmi, którzy są Jego wybranymi. Dlatego Słowo Boże mówi o tym, że po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami. Po tym wszyscy poznają, że jesteście prawdziwymi chrześcijanami. Że się wstawiacie, że prosicie, że wołacie, że wam zależy. W Rzymian w 13 rozdziale, w 10 wersecie powiedziane jest: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Wypełnieniem zakonu jest miłość. Widzimy? I Słowo Boże tutaj mówi: miłuj bliźniego swego, prawda? To jest to miłowanie, które bardzo często my wyznajemy czy wypowiadamy jako przykazanie. Przykazanie. Będziesz to robił, będziesz to robił, będziesz tamto robił, tamtego nie będziesz robił i tamtego nie będziesz robił. I my cały czas myślimy, że miłość to jest takie przykazanie. No i że na przykład ja mam miłować moją żonę, to takie, no, ponieważ Bóg kazał, no to już muszę. Czy to na tym polega? No wiemy dobrze, że nie na tym polega, bo prawdziwa łączność dwojga ludzi w małżeństwie musi wypływać z tego głębokiego przekonania, że jesteś gotowy, jesteś gotowa poświęcić się za drugą osobę. Całkowicie się poświęcić, stawiać się, wołać, prosić, błagać, najprzeróżniejsze metody stosować, ażeby pomóc tej drugiej osobie. I dlatego Słowo Boże nam mówi, że miłowanie bliźniego ma być dla nas wyzwaniem. To jest dla nas wyzwanie. To nie jest obowiązek, który musimy wypełnić, bo inaczej, jeśli tego nie zrobimy, zostaniemy ukarani. Bóg nie każe nikogo za brak miłości. Wiecie? Słowo Boże mówi, że masz zaakceptować Jezusa Chrystusa, masz zaakceptować Boga. Dlaczego? No bo to dla ciebie przynosi szczęście. To dla ciebie przynosi ratunek, to dla ciebie przynosi pomoc. Nie umiłujesz Boga, to On cię nie wyratuje. Po prostu nie masz szansy na to. Człowiek musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest całkowicie uzależniony od Boga. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 7 i 8 wersety mówią tak. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W ogóle nic nie wiesz o Bogu, jeśli nie miłujesz z całego serca. Dlatego, że taka prawdziwa miłość pochodzi od Boga. I tylko od Niego możesz ją wziąć. I On może cię nią obdarować. Dlatego szukaj Boga i szukaj tej miłości, która jest przez Niego darowana. Taka miłość jest przeciwieństwem fałszywej nauki, która rodzi nie tylko nieporozumienia i spory. My musimy wiedzieć, że jeśli miłujesz Boga, to będziesz głosił Jego naukę. Będziesz głosił Jego słowo. Będziesz oddany Jego woli. To jest bardzo ważne. Dobre sumienie. Musimy mieć to dobre sumienie. 2 Koryntian 1:12 mówi: to bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. A więc zobaczmy, sumienie nasze odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Greckie słowo dobre sumienie, tutaj jest powiedziane dobre, odnosi się do tego, co doskonałe. A więc dobre to nie tylko takie dobre trochę. Trochę dobre. Sumienie, jeśli mowa jest o dobrym, to znaczy doskonałe. Co sprawia przyjemność i co daje satysfakcję? Dobre to znaczy doskonałe i to, co sprawia przyjemność i satysfakcję. To jest dobre. A więc musimy mieć takie sumienie, które przynosi korzyści nie tylko dla ciebie, ale dla Boga i dla ludzi, którzy są wokół ciebie. Bóg stworzył człowieka z sumieniem. Od razu jak stworzył człowieka, to od razu w jego wnętrzu umieścił sumienie które daje mu zdolność samodzielnego oceniania sytuacji. Masz taką zdolność, by ocenić sytuację wobec ciebie. W związku z tym, ponieważ Bóg wpisał w twoje serce prawo, zakon swój wpisał w twoje serce, w sercu człowieka, w sercu twoim, w sercu każdego człowieka, więc człowiek powinien rozróżniać z natury swojej, powinien rozróżniać dobro i zło. Powinien rozróżniać. W Rzymian w 2 rozdziale w 15 wersecie jest powiedziane, dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. I tu nie jest mowa o zboże. Ten werset nie mówi o zboże. Przeczytajcie sobie w domu ten 2 rozdział i tam powyżej, kilka wersetów powyżej tego 15 i poniżej. I zobaczycie z kontekstu, zobaczycie wyraźnie, że tu chodzi o ludzi żyjących w świecie po prostu. Nie gdzieś w kościołach, tylko ludzi w świecie, przeciętnych ludzi, całkiem przeciętnych. I Słowo Boże o tym mówi, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. W sercach każdego człowieka. A więc umieszczone został zakon Boży i umieszczone zostało sumienie człowieka. Dlatego, żebyśmy rozróżniali zło od dobra. I człowiek z natury swojej rozróżnia. Gdy człowiek łamie zasady, w jego sumieniu rodzi się poczucie winy, które w ludzkim umyśle działa niczym system obronny. Rodzi się myśl od razu, że coś jest nie tak, że to nie powinno się tak robić. Ja przypominam sobie pewnego człowieka, był dyrektorem zakładu, wiele, wiele lat temu to było, ja jeszcze byłem małym chłopcem, jeżeli uwierzycie, że kiedyś byłem małym chłopcem. Ale w każdym bądź razie mój ojciec mi o tym opowiadał, świadczył jemu o Jezusie Chrystusie, a ten człowiek cały czas powtarzał, jestem ateistą, ja nie wierzę w istnienie Boga. I mój ojciec do niego powiedział coś takiego. Proszę pana, niech pan mi powie, ale tak szczerze, między nami rozmawiając, nikomu tego powtarzać nie będę, ale niech pan powie, jak pan mówi, że nie wierzy pan, że Bóg istnieje, czy w sercu nie dzieje się coś takiego, że jakby jakiś głos panu mówił, Bóg istnieje, Bóg istnieje, Bóg istnieje, Bóg istnieje. On pokiwał głową, mówi tak, jest taki głos. Wiecie, co to za głos? To jest ten zakon zapisany w sercu człowieka. Człowiek, który mówi, że jest ateistą, ma głos w środku, że Bóg jednak jest. Widzimy? I dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ważne jest to, co Bóg w człowieku w sposób naturalny umieścił. Niezwykle ważne, słuchaj tego, bo to są ważne rzeczy, na które musi zwrócić uwagę. Człowiek pod wpływem oceny tego ludzkiego sumienia, działania tego ludzkiego sumienia, tego systemu obrony, zaczyna odczuwać wstyd. W jego głowie rodzą się wątpliwości i obawy o bezpieczeństwo własnej duszy. Jana, Ewangelia, 8 rozdział, 9 werset mówi, a gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Wiecie, o kogo chodzi. Kobieta jawnogrzesznica, która została przyłapana na cudzołóstwie, przyprowadzona do Jezusa, i oni wystawiają na próbę Jezusa Chrystusa, czy należy ją ukamionować, bo Mojżesz mówi, że należy ukamionować, a co ty powiadasz? Wiecie, no haczyk taki na Jezusa Chrystusa. Jezus też miał haczyk. I powiedział, kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I widzicie, kto wychodził? Najpierw ich przełożeni, najpierw ci, co głosili im prawdę, zakon im wykładali. Powychodzili oni pierwsi, ruszyło ich sumienie, a później wszyscy wyszli, a więc wszystkich ruszyło sumienie. Pewnie przypomnieli sobie swoje grzechy. A Bóg sprawił przez Ducha Świętego, że oni dokładnie przed oczami im stanęły ich grzechy. Wszyscy wyszli. Został jedyny bezgrzeszny, Jezus Chrystus. I to On mógł ją ukamionować. A zrobił to? Nie, przebaczył. I powiedział, więcej tak nie czyń. Idź i więcej tak nie czyń. Widzimy? Słowo Boże pokazuje, jak funkcjonuje w człowieku sumienie, jak funkcjonuje ten zakon, który został tam umieszczony. A w 1 Koryntian 8:7 jest napisane, lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwaną i sumienie ich z natury słabe kala się. 10 werset mówi, albowiem jeśli ktoś ujrzał, jeśli by ktoś ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwaną? Widzimy? Sumienie, cały czas jest pokazywane sumienie. A 12 werset mówi, a tak grzesząc przeciwko braciom, obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Jeżeli obciążasz czyjeś sumienie, jeżeli obciążasz swoje sumienie, grzeszysz przeciwko Chrystusowi. Dlatego wiedzmy, że sumienie musi być w nas cały czas wyostrzone, zmysły, rozpoznanie i wszystko to musi funkcjonować w naszym życiu w odpowiedni sposób. To jest niezwykle ważne zagadnienie, abyśmy w tym chodzili, abyśmy według tego żyli. Tytusa, jeszcze przeczytajmy 1 rozdział 15 werset, mówi, dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Widzimy? Jeśli jesteś czysty, jeśli jesteś usprawiedliwiony, jeśli Duch Święty Ciebie prowadzi, jeśli krew Jezusa Chrystusa omywa Ciebie od wszelkiego grzechu i jesteś czysty, to masz i czyste sumienie, i masz i czyste serce. I będziesz chodzić przed obliczem Bożym i w czystości będziesz właściwe rzeczy wybierać. A więc jeśli jesteś czysty, to czyste rzeczy wybierzesz. Jeśli jesteś czysty, oczyszczony przez krew Jezusa Chrystusa i Duch Święty ma coś do powiedzenia w twoim życiu, nie będziesz wybierać grzechu, ale będziesz wybierać dobre uczynki, które podobają się Panu. I to jest niezwykle ważne, abyśmy właśnie w taki sposób żyli. Dlatego, że Bóg chce nas prowadzić w czystości i sprawiedliwości. On daje nam chcenie i wykonanie, prawda? To jest niezwykle ważne. To Duch Święty to wszystko w życiu naszym czyni. Abyśmy postępowali w sposób właściwy, musimy się poddać Bogu. Poddać się Bogu, aby to On nas prowadził, bo to jest niezwykle ważne. Kiedy wierzący spełnia wolę Bożą, wtedy cieszy się pewnością, pokojem i radością pochodzącymi z Jego czystego sumienia. Jeśli masz czyste sumienie, to będziesz przeżywać Bożą radość. Dzieje apostolskie, 23 rozdział, 1 werset mówi coś takiego. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł, mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Widzimy, jakie świadectwo złożył? Czy my możemy takie świadectwo złożyć? To jest ważne, abyśmy mogli przed tymi ludźmi, którzy domagają się od nas wyjaśnienia o różnych sprawach w naszym życiu, żebyśmy mogli powiedzieć, ja do dnia dzisiejszego, bracia i siostry, żyłem wśród was całkowicie czystym sumieniem. I to jest ważne. A w 24 rozdziale, w 16 wersecie Dziejów, napisane jest, przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Do dnia dzisiejszego mam czyste sumienie i staram się o to, aby chodząc w Duchu Świętym, mieć zawsze czyste sumienie. Zawsze czyste sumienie. Jeżeli cię sumienie o czymkolwiek oskarża, o czymkolwiek przekonuje, że coś nie tak robisz, musisz coś z tym zrobić, bo zanieczyścisz swoje życie, zanieczyścisz swoje serce, tak jak kubek herbatą, naleciałością z tych fusów, które później zostawiają brud. Dlatego wiedz, że możesz zostawić brud w swoim sercu, możesz zostawić naleciałość z tego świata w swoim sumieniu. I wtedy sumienie nasze przez Słowo Boże jest określone jako napiętnowani w sumieniu. Na sumieniu naszym jest piętno występku. I wtedy sumienie już ciebie nie oskarża. Wtedy sumienie już nie działa we właściwy sposób. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział, trzeci werset mówi: dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Bogu służyć należy z czystym sumieniem. Boga kochać należy z czystym sumieniem. I to jest ważne. Hebrajczyków 13:18 mówi: módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Zobaczmy, jaki jest papierek lakmusowy, którym wyczuwasz to, czy to jest kwas, czy zasada. Zobaczmy, Słowo Boże wyraźnie mówi. Możesz sprawdzić siebie, czy chodzisz z czystym sumieniem, czy masz czyste sumienie w życiu tym, jako chrześcijanin, jako dziecko Boże. Czyste sumienie. Jaki jest wskaźnik? Gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Jeśli masz chęć zawsze dobrze postępować, jeśli masz chęć nigdy nie odpowiadać ze złością, z przeciwstawianiem się, z jakimiś innymi złymi nawykami, to Słowo Boże mówi, no to znaczy, że masz czyste sumienie, bo chcesz dobrze robić. Bo masz jakby to w naturze swojej, żeby dobrze postępować. I to oznacza, że twoje sumienie działa, funkcjonuje, nie jest zanieczyszczone. 1 Piotra, 3 rozdział, przeczytamy dwa wersety, 16 i 21. 16 mówi tak: lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Widzimy? Czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Wszystko czyńcie z łagodnością i szacunkiem, abyście mieli czyste sumienie. A 21 mówi, ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dobre sumienie bierze się przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A więc przez co? Przez to, że Jezus Chrystus zwyciężył zło, zwyciężył grzech, zabrał klucze od śmierci i piekła diabłu i poszedł do wieczności, zmartwychwstał, wyszedł i zwyciężył wszystko, co złe. I to wszystko, co w moim życiu jest złe, może zostać zwyciężone mocą Bożą. Dlatego wiedzmy, że to jest ważne, aby dbać o swoje sumienie. Czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę, w czczą paplaninę. I Słowo Boże mówi w Tytusa 1:10, wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani, tym trzeba zatkać usta. Weź koreczek i zatkaj mu usta. Jeżeli zaczyna ciebie nakłaniać do tego, żebyś życiowymi, zwykłymi sprawami zwyciężył to, co jest szatańskie, to, co jest złe, to, co jest nieboże. Tylko w Duchu Świętym zwyciężamy złego. Tylko w mocy Bożej zwyciężamy to, co jest prawdziwie w tym świecie zagrożeniem dla ciebie jako dziecka Bożego. Tu nie ma takiej być w twoim życiu sytuacji, w której postępujesz źle i sam nie wiesz dlaczego. To jest proste. Nie masz czystego sumienia, nie żyjesz według Bożego prawa, a więc zaczynasz żyć w sposób niegodny Pana. Jeżeli już nie masz na przykład pragnienia, by być w zgromadzeniu, by czytać Jego Słowo, by się modlić, no to jest dla ciebie alarm. To powinno zadziałać, to znaczy, że sumienie powinno ci wskazać, że coś jest nie tak. Jeżeli bierzesz Biblię i tylko otworzysz od razu, nie zaczniesz pierwszego słowa czytać, już śpisz, no to coś jest nie tak. Naprawdę coś jest nie tak. Albo zrobisz coś złego i wyraźnie wiesz, że to jest Pismo Święte, mówi zupełnie inaczej, żeby postępować. I ty to robisz. I nic się nie dzieje w twoim sercu. To co to oznacza? Że sumienie twoje jest nieczyste. I musisz coś z tym zrobić. To jest alarm. Niektórzy mają w zwyczaju, i co mają w zwyczaju? Żeby nie przychodzić na nabożeństwa. Jeżeli nie przychodzić na nabożeństwa i nie odczuwasz w sercu jakiegoś poczucia winy, to znaczy, że coś z twoim sumieniem jest nie tak. Musisz zacząć starania i dążenia do tego, aby twoje sumienie zostało oczyszczone. Bezcelowa mowa niestety nie prowadzi do żadnego sensownego końca. Rozmowy takie są niepotrzebne, gdyż nie budują wierzących w sposób duchowy. Jest to bezowocna dyskusja, a fałszywa nauka prowadzi donikąd. Wiedzie jedynie na zatracenie tych, którzy się jej poddają, ulegając demonicznym zwiedzeniom. Pierwszy Tesaloniczan, 6 rozdział, kilka wersetów od 3 do 5 przeczytajmy, jeśli kto inaczej naucza. Nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością. Ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Kochani, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że wszczynanie sporów to jest choroba. To jest duchowa choroba. Nie ma tak, że ciągle wszczynasz spory i wszystko jest w porządku, jesteś mocnym chrześcijaninem, jesteś mężem czy niewiastą Bożą i jeśli masz te spory, to znaczy, że jesteś chory. Duchowo jesteś chory. Jeżeli ci boli głowa, jeżeli masz gorączkę, mówisz sobie, nie, ja jestem całkowicie zdrowy. To jest to normalne, że tak to oceniasz? Nie. Gorączka, ból głowy to są symptomy, to są wskazówki, które ci mówią o tym, że jesteś chory. Jeżeli wszczynasz spory, to jest oznaka, że jesteś chory duchowo. Dlatego zwróćmy na to uwagę. Słowo Boże nam wskazówki daje i to bardzo konkretne. Wiemy zaś, że zakon jest dobry. Kiedy ktoś robi z niego właściwy użytek. W oryginale jest powiedziane, jeśli ktoś się nim prawidłowo posługuje. Jak się zakonem prawidłowo posługujesz, to teraz, kiedy jest łaska, zakon jest również bardzo dobry i przydatny. Wszystkie przykazania są bardzo dobre i przydatne. One naprawdę pomagają tobie, wierzącemu człowiekowi, iść w czystości przed Bożym obliczem. I sprawiają, że zaczynasz wchodzić w Bożą wolę. Zakon jest oczywiście dobry i użyteczny, bo odzwierciedla Bożą wolę i pokazuje reguły, jakie Jezus Chrystus stawia przed nami, chrześcijanami. W Psalmie 19, 7 i początek 8 wersetu mówią tak. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały. Pokrzepia duszę. Widzimy? Od jednego krańca do drugiego krańca zakon Pana. Przebiega całą ziemię. Co to oznacza? Że jeżeli, tak jak jest w Ezechiela powiedziane, jeżeli wchodzi do domu złodzieja, to co? Zakon wchodzi. Zwój, na którym jest zapisany Boży zakon. To jest coś takiego, co przewiewa całą ziemię I nie jest tak, że Bóg musi osobiście przyjść na ziemię do jakiegoś konkretnego miasta, do jakiejś konkretnej rodziny, do jakiegoś konkretnego domu i sprawdzić, jak oni żyją. Bóg wysłał swój zakon i on jest posłany na całą ziemię i Słowo Boże mówi, że Bóg wcale ciebie nie będzie osądzał. Co będzie ciebie osądzać? Słowo. Zakon będzie ciebie osądzać. I dlatego do Boga dochodzą tylko konkretne głosy, konkretne informacje. Tamci i tamci, ci i ci ludzie żyją całkowicie przeciwko twojemu głosowi, przeciwko twojemu słowu. Zobaczmy, co spowodowało, że Bóg zainteresował się Sodomą i Gomorą. Pamiętamy? Słowo Boże mówi, bo głos dotarł do tronu Bożego, że dzieją się bardzo złe rzeczy. I wtedy dopiero Bóg zaczął wykonywać swój sąd. I dzisiaj jest podobnie. Jeżeli do twojego domu, do twojego miasta, do twojej wsi, do twojej miejscowości, gdziekolwiek byś nie był, dociera zakon Boży, Boże prawo, Boża Ewangelia, a ona się niesie i przez ludzi, i przez Ducha Świętego jest rozgłaszane, bo Słowo Boże mówi, kto człowieka o grzechu przekonuje? Duch Święty. Widzimy? Nie jest tak, że przychodzi i mówi przez jakiegoś człowieka. Możesz słyszeć też człowieka mówiącego. Ale najczęściej słyszysz to w twoim sercu, bo tam jest zakon zapisany. Słyszysz to w twoim wnętrzu, bo tam sumienie jest umieszczone. Dlatego wiedz, że niezwykle ważne jest nie lekceważyć to, co mówi Bóg przez swoje słowo. Rzymian 7:12 mówi, tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Celem prawa jest wykazywanie grzeszników i ich grzechów i potrzeby nawrócenia się. Rzymian 3:19 mówi, a wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. A Galacjan 3:24 mówi, tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Zakon, prawo, ten Stary Testament, który niektórzy odrzucają, mówią, a co my pod łaską żyjemy, zakon nas już nie obowiązuje. Ale możesz z niego cały czas korzystać. Możesz cały czas z niego korzystać. Prawo zmusza ludzi do zrozumienia, że są winni nieprzestrzegania Bożych przykazań. I co? I dlatego skazani są na potępienie w piekle. Dlatego Słowo Boże mówi, że jeśli zakon do ciebie dociera, że jeśli prawo do ciebie dociera, jeśli Ewangelia do ciebie dociera, to się po prostu ratuj. To się po prostu ratuj. Nie musisz się tam wcale znaleźć, jeśli się będziesz ratować. Nie będziesz mieć domu czystego, jeśli go nie posprzątasz. Inaczej mówiąc, bałaganu robić nie musisz, on sam cię zrobi, ale porządek w twoim życiu musisz zrobić, żeby on był. W twoim domu podobnie. Dlatego wiedzmy, że niezwykle ważną jest rzeczą, aby wziąć się za to. Rzymian 3:19-20 mówi, wiemy, że cokolwiek zakon mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte, aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Przez zakon poznajesz grzech. A jak się go pozbywasz? Przez łaskę. Przez krew Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, i zakon jest potrzebny, i krew Jezusa Chrystusa jest potrzebna. Masz objawienie grzechu, wiesz, że jesteś w grzechu i potrzebujesz krwi Jezusa, aby być człowiekiem oczyszczonym z grzechu. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze, do nich należą Himenaios i Aleksandros, których przekazałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnierczo mówić. Przekazałem szatanowi. To jest takie dziwne, prawda? Że kogoś, człowieka jakiegoś można przekazać szatanowi. Szatanie, bierz go. Niektórzy ludzie mówią, jak można coś takiego robić? A ile razy słyszycie, jak ludzie mówią, idź do diabła? Co robią? Przekazują szatanowi człowieka. Niektórzy ludzie sobie się z tego śmieją i robią maseczki na Halloween i śmieją się, radują się, cieszą się. A wiecie, po co jest Halloween? Żeby przyzwyczaić ludzi do widoku demonów. Żeby jak zaczną iść z tej ziemi na ten drugi świat, na początku nie przestraszyli się demonów i nie uciekali mocno. Żeby byli przyzwyczajeni. O, ja już to widziałem, Halloween. I tam widziałem, w tych horrorach. Wszystko widziałem. Nie przestraszył się. A później? My wiemy, co później, bo czytamy Słowo Boże. Jeśli nie zachowasz wiary i czystego sumienia i je odrzucisz, to staniesz się rozbitkiem w wierze. Wówczas stoisz w niebezpieczeństwie ataków szatana. W niektórych okolicznościach Bóg poddawał wierzących pod działanie szatana. Dla objawienia prawdziwości wiary prowadzącej do zbawienia, dla utrzymania ludzi w pokorze i w zależności od Boga, dla oddania Bogu chwały. I tu kilka przykładów zapisałem. Mateusza 4,1 mówi, wtedy Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Duch Święty zaprowadził po to, żeby Jezus Chrystus był kuszony. Siódmy werset mówi, jemu Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Jedenasty, wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. To jest konkretny, opisany przypadek. Ja w skrócie czytałem kilka wersetów. Ale zobaczcie, co dotyczy jeszcze innych ludzi, nie tylko Jezusa Chrystusa. Łukasza 22, 31, 32. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą. Kto prosił? Jezus Chrystus. Kogo prosił? Boga Ojca, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. A 2 Koryntian 12, 7, 9 mówi, bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłanie szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie. A co Jezus Chrystus powiedział? Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Możemy być oddani pod działanie szatana dla próby, dla utrzymywania w pokorze. I wreszcie objawienie Jana, 7 rozdział, 13, 14 werset mówi, odezwał się jeden ze starców, rzekł do mnie, któż to są ci przyodziani w szaty białe, i skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I wyprali szaty swoje, wybielili je we krwi baranka. To jest moc Boża. To jest Boże działanie. To jest Boże posłannictwo dla Ciebie, aby ostrzegać innych ludzi przed tym, aby nie wchodzili na niebezpieczną drogę. I tych, którzy są poza społecznością, i tych, którzy są w społeczności. Abyśmy chodzili drogami tylko i wyłącznie Bożymi. Dla Ciebie może być to śmieszne, dla Ciebie może być to nieważne. Ważne się okaże w tym momencie, kiedy Bóg będzie Ciebie z tego rozliczać. A my wiemy, że my na sąd nie staniemy. Przejdziemy ze śmierci do życia. I tak mówi Słowo Boże. I w to wierzymy i tą wiarą żyjemy. Dlatego niech Cię Bóg błogosławi, niech Cię prowadzi w mocy swojej. To jest niezwykle ważne. Amen?
Amen.